Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, przy mikrofonie Karolina Gaweł i witam serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Dziś 10 czerwca, a więc Międzynarodowy Dzień Heraldyki. Czym jest heraldyka? Myślę, że w międzyczasie to się wyjaśni. Teraz jeszcze nie chciałabym właśnie zdradzać tej tajemnicy, bo sądzę, że w trakcie rozmowy z moim i Państwa dzisiejszym gościem to wszystko się wyjaśni, a będzie nim pan Aleksander Bąk. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Pani Karolino, witam Państwa również.
Cieszę się, że udało nam się skontaktować i myślę, że ja tutaj wspomniałam o heraldyce, ale Pan określa siebie mianem heraldyzera i weksylografa. Ale zaczniemy od tego, kim jest heraldyzer, bo można by było przypuszczać, że człowiek trudniący się czy gdzieś wpisujący się w ten nurt heraldyki będzie określany mianem heraldyka, tak przynajmniej mnie się wydaje, a tutaj mamy spotkanie z nieco inną nazwą, więc skąd wzięło się to określenie?
Tak, zgadza się, jest to sytuacja wręcz nowatorska. Mogę żartem powiedzieć, że heraldyzer to właśnie ja. Dlaczego? Dlatego, że jest to nazwa, która została przeze mnie autorsko wykreowana jako nazwa wykonywanej przeze mnie profesji projektanta wzorów graficznych herbów samorządowych. To powiem tylko, że ta nazwa to nie tylko unikatowa nazwa tej właśnie osobistej profesji, ale też znak towarowy zastrzeżony w Urzędzie Patentowym. Także można powiedzieć, że w Polsce jest tylko jeden heraldyzer, a kto nie wierzy, może sprawdzić wujka Google. Skąd się to wzięło? Otóż tak jak zresztą pani właśnie powiedziała, dość powszechnie wszystkich wykonawców herbów czy projektantów nazywa się heraldykami. Większość wykonujących wzory herbów sama się też tak nazywa. No, niektórzy uważają, że heraldykiem staje się też przez przystąpienie do jakiegoś stowarzyszenia, na przykład Towarzystwa Heraldycznego. Jednak w moim przekonaniu no, jest to raczej obszar, jak to się nazywa, amatorski. Tak? To jest, są miłośnicy heraldyki. A kto dzisiaj chce się nazywać amatorem, prawda? To słowo dziś ma raczej pejoratywną konotację, dlatego większość woli używać poważnie brzmiącego, to tak powiem, nobilitującego, prawda, tytułu heraldyka. Ja osobiście uważam, że to jest pewne nadużycie. Dlaczego? Otóż heraldyka to jest w zasadzie, tak z definicji, nauka pomocnicza historii. Więc w tym kontekście zawodowy tytuł heraldyka przysługiwać powinien jedynie absolwentom studiów historycznych, prawda, od magistra wzwyż. Ja znowu jestem z wykształcenia filozofem, a od lat, no, w zasadzie 35 wykonuję zawód grafika, także nie zachodzi tu związek z edukacją historyczną, dlatego uznałem, że za słuszne będzie nie przypisywanie sobie tytułu heraldyka. Także to jest to źródło. Ja natomiast od, tak jak powiedziałem, zajmuję się zawodowo projektowaniem grafiki użytkowej, a od 2012 roku, przejmując niejako schedę po moim tacie, zajmuję się też szczególną formą tych znaków graficznych, to jest właśnie wzorami herbów jednostek samorządu terytorialnego. Ponieważ w moim przekonaniu projektowanie herbu, no, rozumianego jako znak wizualny, tak, to jest też utwór plastyczny, który przynależy do obszaru grafiki użytkowej, dlatego postanowiłem w jakiś sposób dokonać takiej próby precyzyjnego zdefiniowania wykonywanej, no, właśnie tej przeze mnie profesji. W heraldyce istnieje takie pojęcie heraldyzacja, czyli w takim purystycznym znaczeniu, takim czysto właśnie używanym przez historyków, to jest taki proces, w którym pewien symbol, godło, jakieś takie wizualne przedstawienie staje się herbem właściwym. To jest taki proces szczególnie używany w heraldyce samorządowej czy miejskiej, gdzie właśnie od jakiegoś znaku czy wyobrażenia, które widniało na historycznej pieczęci, zostaje ono wstawione w tarczę i wtedy nabywa niejako takiego statusu właśnie już herbu. Ponieważ ja z punktu widzenia projektanta graficznego zajmuję się takim procesem przetwarzania właśnie tych symboli graficznych, w takim procesie wizualnej heraldyzacji, czyli nadawania cech heraldycznych tym symbolom, no to właśnie stwierdziłem, że no, taki proces heraldyzacji będzie właśnie właściwy dla kogoś, kogo mogę nazwać heraldyzerem, czyli kimś, kto przetwarza, projektuje godła heraldyczne, które zresztą odznaczają się taką specyficzną autorską stylizacją. Także o, to jest źródło, jeśli oczywiście mogłem tak to pokrótce wyjaśnić.
Tutaj też w międzyczasie już dostaliśmy odpowiedź niejako na to, czym zajmuje się heraldyka. Ale ja jeszcze chciałabym dopytać, czym według pana jest heraldyka? Czy to bardziej sztuka, nauka, czy może tradycja?
No, mogę powiedzieć, że heraldyka jest w zasadzie wszystkim po trochu. Tak? To jest zarówno nauka, jest też sztuka, jest oczywiście też tradycja. Może trochę na wyrost, ale myślę, że nie przesadzę. Tak troszeczkę uważam, że tak na podobieństwo architektury, tak, która uznawana jest za królową sztuk. No, heraldyka może być taką królową nauk pomocniczych historii, no bo tam wchodzi oczywiście w zakres specjalizacji mediewistyka, źródłoznawstwo, dyplomatyka, prawda? Historia sztuki również, przecież sfragistyka, czyli to, co się zajmuje pieczęciami, tymi źródłami. A niestety w języku polskim nie funkcjonuje takie rozróżnienie między znaczenia heraldyki rozumianej z jednej strony jako wiedza o herbach, to w niemieckim jest Wappenkunde, czyli właśnie ta wiedza, nauka o herbach, a sztuką projektowania, tworzenia, to jest Wappenkunst, tak, sztuka projektowania. I w tym teoretycznym znaczeniu heraldyka dotyczy znajomości, no, powiedzmy, wytwarzania herbów, opisu, to się nazywa blazonowaniem, tak, przyporządkowaniem herbów, no, ich właścicielom, czyli szukania tych źródeł, znaków, jakiejś tam genealogii rodowej, badania historii powstawania herbów, na przykład właśnie herbów miejskich. Natomiast w takim zakresie praktycznym należy heraldyka do rzemiosła artystycznego. W moim przypadku tego szczególnym obszarem jest grafika użytkowa, czyli to, co właśnie tworzy wizualne znaki na przykład, a herb jest też wizualnym znakiem. I tutaj heraldyka jest niejako przetwarzaniem takich ideowych założeń heraldycznych lub też właśnie jakiegoś historycznego źródła obrazowania, na przykład właśnie z pieczęci jakiejś historycznej, najstarszej pieczęci miejskiej. Właśnie w takim procesie wizualnej heraldyzacji, czyli nadawania cech heraldycznych, no, zgodnie z zasadami heraldyki i z zastosowaniem technik graficznych. To jest, w tym momencie uważam właśnie, to jest rzemiosło artystyczne przynależne do obszaru projektowania grafiki użytkowej. Także możemy mówić, że to jest ten obszar o takich dwóch znaczeń, ale oczywiście jest też tradycja. O heraldyce jako swoistej tradycji możemy mówić wtedy, kiedy omawiamy na przykład związek z jakąś spuścizną historyczną, znaków tożsamościowych. Z jednej strony osobistych czy rodowych, no ja akurat nie zajmuję się heraldyką osobistą, czy to rodową, szlachecką, natomiast zajmuję się heraldyką municypalną, to jest w tej chwili związaną z samorządami, też gminami, powiatami, czy też województwami. I w tym znaczeniu tradycja, czy heraldyka jako obszar tradycji, obejmuje, jakby to powiedzieć, spuściznę takiej kultury materialnej, ale również duchowej, bo bardzo często w tych wyobrażeniach heraldycznych też zawierają się symbole ze sfery duchowej. Ta sfera też stanowi źródło tożsamości, tak? Czyli ta tradycja oznacza również tożsamość, z jednej strony na przykład rodową, czyli osobistą, ale również regionalną czy miejską tożsamość właśnie jakichś jednostek samorządowych i ich mieszkańców, bo to trzeba powiedzieć również, że herby miejskie to nie jest tylko znak urzędowy, ale to jest znak tożsamościowy takiej wspólnoty mieszkańców, która zamieszkuje pewien obszar czy właśnie taką jednostkę. Możemy powiedzieć również, że przecież naszym znakiem tożsamościowym, czyli tą tradycją heraldyczną, jest historyczny herb polski, prawda? Pod własną nazwą Orzeł Biały. No, historycznie to, że tak powiem, jest takie źródło, jakim jest legenda napieczętna na królewskiej pieczęci Przemysła II. W tym roku obchodzimy 730. rocznicę koronacji Przemysła II i ustalenia właśnie tego zwycięskiego znaku Polaków, tak to na legendzie jest napisane, które no właśnie jest tym widomym źródłem narodowej tożsamości, no bo przecież możemy sobie powiedzieć, że ten wierszyk dla dzieci, prawda, kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój orzeł biały, no to jest pewna tradycja, która przez pokolenia kształtowała polską tożsamość, no i pozwoliła no niejako też przetrwać naszym ojcom, dziadkom, przodkom, prawda, te najciemniejsze okresy w historii. Także możemy jednoznacznie powiedzieć, że heraldyka jak najbardziej też jest oczywiście tym źródłem tradycji tożsamościowej dla nas jako mieszkańców, prawda, czy też jako narodu oczywiście.
A skoro skupiamy się właśnie na tej tematyce herbów, przede wszystkim związanych z samorządami i tak dalej, to warto tutaj nadmienić, to w ramach ciekawostki, że pan Aleksander Bąk, właśnie mój dzisiejszy rozmówca, też odświeżał herb naszego powiatu kaliskiego, prawda?
Tak, no to jest właśnie tam między innymi spuścizna. O moim tacie, który zajmował się w latach 90. heraldyką samorządową, tutaj w szczególności województwa wielkopolskiego, bo jest autorem herbu miasta Poznania, jesteś jego autorstwa herb województwa wielkopolskiego i powiatów. W latach 90. stworzył taki system znaków tożsamościowych dla powiatów. No niestety nie wszystkie powiaty wtedy z tego skorzystały. No, jako ciekawostkę powiem, że w zasadzie ponad połowa do dzisiaj nie ma powiatów wielkopolskich, tego niewielu wie. Nawet samorządowcy nie wszyscy wiedzą, że nie mają pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej co do własnych znaków. W sytuacji powiatu kaliskiego akurat no, tu jest bardzo silna tradycja ziemi kaliskiej i jego znaku, prawda, czyli tego głowy czarnego bawołu, wywodzącego się być może z herbu Wieniawa, na takim szachowanym, biało-czerwonym tle. Także tutaj, dlatego mogę powiedzieć, że to jest pewna restylizacja, czyli nadanie cech znowu współczesnych, cech graficznych temu znakowi, który ma tradycję historyczną. Tak? No tutaj nie ukrywam, że byłoby mi miło, że powiat zwrócił się i poprosił o przygotowanie takiego wzoru, no bo walczył z tym od wielu lat. Może ubolewam nad taką jedną rzeczą, że nie udało się wprowadzić w system właśnie tych weksyliów, o których żeśmy mówili, że to weksylografia jest tym obszarem dodatkowym, którym się zajmuję, czyli projektowaniem flag, czy proporców, czy sztandarów. Nie udało się, że tak powiem, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ta flaga powiatu miała też ten charakter systemowy, trochę też aspiracyjne, no bo ostatecznie ziemia kaliska też miała rangę województwa w pewnym momencie, prawda? I tu tak wydawało mi się, że będzie można troszeczkę podzielić tę historię na taką historię właśnie związaną z płatem szachowanym, na którym jest ten czarna głowa bawołu, z takim typowym już dla historycznych sztandarów ogonem zacinanym skos, no, który by trochę upodabniał do obecnej aktualnej flagi województwa wielkopolskiego. Byłby tylko takim jednobarwnym czerwonym płatem, no ale te tradycje tutaj lokalne zwyciężyły, czyli mają państwo flagę w pełni szachowanym na całości płatu. Także taka jest historia mojej pracy na rzecz, że tak powiem, lokalnego powiatu.
Bardzo nas to cieszy. Myślę, że mnie też jako osobę, która zaprosiła właśnie pana tutaj do naszego studia, czy na naszą antenę, bardziej tak należy o tym powiedzieć, że też ten akcent lokalny, akcent kaliski w tej całej spuściźnie pana autorstwa i tego rzemiosła może wybrzmieć. No i właśnie przechodzimy dalej do kolejnej kwestii, bo jak wyglądają herby, każdy z nas chyba wie, ale czym one są w praktyce? Co oznaczają? Bo raczej chyba też domyślamy się, że chyba jest w nich ukryta jakaś konkretna historia.
No tak, no, heraldyka, czy powiedzmy sobie to, co jest obszarem jej specjalizacji, no to są właśnie herby, to są te znaki historyczne, tak jak już mówiłem, znaki tożsamościowe. One wywodzą się z bardzo konkretnego okresu czasu, bo o ile oczywiście w historii można mówić o jakimś tam znakach tożsamościowych, czy osobistych, czy własnościowych, właśnie no, o dużej czy długiej historii, tak herby w tym rozumieniu, no, nazwijmy to tradycji europejskiej, godła heraldyczne powstały w bardzo specyficznym okresie. To jest kultura rycerska, to jest etos rycerski. Tak? To jest moment krucjat wypraw krzyżowych, gdzie rycerze no, w jakimś momencie niesprecyzowanym, bo nauka historyczna nie podaje dokładnie momentu, w którym te herby powstały. Wiemy, od którego momentu one się pojawiły, ale nie znamy ani przyczyn dokładnie. Natomiast no, były to znaki tożsamościowe właśnie rycerskie. Przede wszystkim znaki bojowe. One się pojawiały dla potrzeb no, rozróżniania na polu bitwy, prawda? Czy ten, który jest naprzeciwko mnie, jest moim wrogiem, czy jest przyjacielem, prawda? Muszę szybko zorientować się w takim szumie bitewnym, czy wręcz w kurzu, prawda? Czy w mgle, jak ten znak wygląda. No i były tworzone znaki bardzo proste, związane albo z jakąś przedstawieniem, no to się mówi o takim bestiariuszu heraldycznym, czyli to były lwy, orły, ale nie tylko, no symboli jest bardzo dużo. niekoniecznie takie, że tak powiem, godne, czasami były to grabie, prawda, ale to wynikało dlatego, że musiał nastąpić jakiś fakt bardzo, bardzo specjalny dla tego rycerza, gdzie te grabie miały właśnie jakieś znaczenie. I tu dotykamy bardzo głębokich treści w heraldyce. Otóż heraldyka, tak jak mówiłem, związana z etosem rycerskim, sięga do sfery wartości, do aksjologii. Czyli to nie jest to, że ktoś miał lwa dlatego, że powiedzmy sobie, jest to król zwierząt, najsilniejsza bestia, ale ten lew oznaczać ma pewne cechy, z którymi ten rycerz się utożsamia. I tak samo inne elementy używane na właśnie tarczach rycerskich właśnie miały to znaczenie głębsze, nie tylko takie proste, prawda? Podobnie zresztą w heraldyce samorządowej. Też te treści obecne pierwotnie na pieczęciach, potem one przeszły na herby właściwe, też często mają znaczenie, które ono dzisiaj czasami nie potrafimy już zrozumieć, bo one posługują się treściami, które były rozumiane w okresie średniowiecza, które zresztą bardzo często sięgały do tradycji ewangelicznej, biblijnej. Tak? To są znaki, które często mają takie głębokie źródło, a niekoniecznie tylko bitewne, prawda, czy tam, jakbyśmy to powiedzieli, militarne. To jest coś, co właśnie jest tym, czy można się fascynować, tak? Bo to jest odkrywanie tych głębokich znaczeń, często już zatartych w historii. Co mogę powiedzieć? No, takim przykładem, z którym się spotkałem na przykład w swoim projektowaniu, no to na przykład był herb związany z taką miejscowością, której właścicielką była królowa Bona. I w zasadzie wywiedziony z tego herbu Sforców wąż miałby być właśnie herbem takiej gminy. No niestety wąż kojarzy się obecnie bardzo negatywnie, prawda? I w tym momencie no tutaj przedstawiciel samorządu powiedział, że nie chce. Ja co prawda argumentowałem, że to niekoniecznie jest taki wąż, jak tu biega, prawda, po lesie, jest niebezpieczny, tylko to jest bardzo głębokie źródło, które sięga wręcz do tradycji wczesnochrześcijańskiej, bo to tak naprawdę ten wąż Sforców to jest, można powiedzieć, wąż morski. W pierwotnym herbie Sforców ten wąż połykał niejako taką małą postać. Tam sami mówiło się, że to jest wąż błękitny, pożerający dzieciom. Natomiast jeżeli sięgniemy na przykład do fresków wczesnochrześcijańskich z katakumb rzymskich, to odkryjemy, że ten wąż pojawia się w sytuacji, że tak powiem, związanej z wizualizacją historii o Jonaszu. Niewielu wie, że właśnie ta postać takiego węża morskiego, który wyłania się z tych morskich fal, nie tyle pożera, prawda, tego człowieka, ale go wypluwa. To jest ta wielka ryba, która wypluwa Jonasza na brzeg. A to oznacza znacznie głębszą symbolikę, bo to jest symbolika zmartwychwstania. To jest przywrócenie do życia. Także bardzo często właśnie to, o czym mówimy, ta symbolika wywiedziona z historii już odległej, jest przez nas już niezrozumiana, bo my po pierwsze nie mamy często zapisów, dlaczego taką, a nie inną pieczęć, czy taki, a inny herb wtedy ustalano. No i też już przestaliśmy rozumieć pewne symbole, które no, we współczesnym czasie w ogóle właśnie utraciły, albo wręcz zmieniły swoje znaczenia na zupełnie, czasami nawet odwrotne.
Słyszymy, że ta historia herbów sięga aż średniowiecza. Właściwie nawet symbolika jest zakorzeniona w czasach jeszcze wcześniejszych. A jak to wygląda dziś? Czy projektowanie herbów jest wciąż popularne? Czy firmy, instytucje, czy nawet osoby prywatne zgłaszają się po własny herb?
Znaczy, tak jak powiedziałem, ja głównie zajmuję się znakami samorządowymi, także owszem, zgłaszają się osoby prywatne, aby im zaprojektować herb osobisty. No ja tutaj odmawiam, nie ukrywam, że uważam, że po pierwsze nie mam do tego kompetencji, tak? Jeżeli mogę mówić o projektowaniu herbów samorządowych, no to gdzieś staram się w ramach tej wiedzy, którą posiadam lub we współpracy z historykami, te projekty realizować. No, faktem jest, że wielu próbuje, prawda, jak to w piosence, prawda, satyrycznej było, że projektować herby każdy może, tak, trochę lepiej lub trochę gorzej. I to niestety widać na przykładach pewnych, zwłaszcza samorządów. No, ja nie ukrywam, że spora ilość herbów zaprojektowana w latach 90. to był taki moment po wprowadzeniu takiej możliwości dla samorządów po zmianie prawa administracyjnego, no, skutkowała naprawdę pojawieniem się znaków, które urągają, no, nie tylko zasadą sztuki heraldycznej, ale również plastycznej, no a niektóre nawet stanowią po prostu plagiaty. To też niektóre samorządy dopiero się dzisiaj dowiadują, jaki jest status ich znaków. No niestety z przykrością mogę powiedzieć, że również niektóre herby pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną, czyli takie ciało, taki organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw administracji publicznej, który decyduje o wydaniu opinii i ustaleniu znaku dla samorządów, również mają błędy albo no, niektóre wręcz są właśnie plagiatami, a niektóre wołają o pomstę do heraldycznego nieba, bo wyglądają tak, że zęby bolą. To jest sytuacja... No taka spuścizna, że właśnie w Polsce no, nie ma specjalistów, mówiąc szczerze, od projektowania herbów. Heraldyków też, tych stricte, jak to mówię, zawodowych heraldyków, historyków też jest niewielu. No, można powiedzieć, że zajmuje się heraldyką w Polsce no, paręnaście osób. Co ciekawe, większość z nich to właśnie historycy, a nie na przykład zawodowi projektanci, co też zresztą właśnie przekłada się często na tą postać plastyczną, którą widać potem już w użytkowaniu. Niestety kuriozum to też jest tak, że niektórzy członkowie komisji heraldycznej sami projektowali i opiniowali, prawda, innym herby, co też jest takim klasycznym konfliktem interesów. To jest taka przykra sytuacja, która w tej dziedzinie w Polsce no niestety do dziś też istnieje. Bo taka sytuacja podważa po prostu zasadę bezstronności i obiektywizmu procedury administracyjnej. Także to jest taka rzeczywistość, z którą na przykład trzeba się zderzyć niejednokrotnie. Tak jak mówiłem, ja projektuję wyłącznie herby samorządowe, natomiast oczywiście są sytuacje, w których ktoś chciałby sobie taki herb niejako zrealizować. I tu taki problem, ja dlatego odmawiam, ponieważ uważam, że jeżeli ktoś nie miał w tradycji rodzinnej właśnie przodków, którzy kiedyś otrzymali taką nobilitację szlachecką, no to takie poszukiwanie herbu dla siebie to troszkę jest taki snobizm, prawda? I to, no, nie powiem mocniej, że to jest rodzaj oszustwa, ale no, jest to takie trochę zakłamywanie swojej historii rodzinnej. No, można sobie zaprojektować logo czy jakiś znak, ale nie mówmy wtedy o herbie takim w tym stricte właściwym znaczeniu. Poza tym no, od przedwojny, to od chyba Konstytucji w 21 roku w Polsce zniesiono przywileje rodowe i stanowe, prawda? Czyli tradycja historyczna może oczywiście być w rodzinie kultywowana, natomiast ona nie przekłada się na takie przywileje, które się wiązały ze statusem, prawda, szlacheckim czy arystokratycznym, bo to niejednokrotnie wiązało się z bonusami w sferze społecznej czy politycznej, to były też przydzielane stanowiska. Tego już nie ma i oczywiście są sytuacje, bo o ile się orientuję, są takie instytucje, które próbują, to się nazywa projektowanie herbu obywatelskiego, no to jest taka formuła, nie wiem, obejścia tego właśnie takiej sytuacji. Nie uważam tego za właściwe, więc ja, tak jak mówię, zajmuję się tą dziedziną, którą uważam za słuszną i potrzebną, no bo faktycznie, tak jak żeśmy mówili, herby samorządowe to jest źródło pewnej tradycji i historii lokalnej, na której można budować tożsamość właśnie tych mieszkańców regionu czy miasta i budować ich związek z tym miejscem, w którym się urodzili, w którym przebywają. To jest dla mnie znacznie ważniejsze niż tworzenie jakichś takich no, humbugów, że tak powiem, czy dziwnych sytuacji, które tak naprawdę nie miały miejsca. Oczywiście mówię tutaj o heraldyce osobistej.
Słucham sobie tych pana wypowiedzi i mam takie poczucie, że stworzenie takiego projektu, herbu, chyba nie jest prostym zadaniem. Jak w ogóle wygląda ten proces?
Powiem tak, to jest rzemiosło. Tak? Ja tak jak mówię, to nie jest, to owszem, oczywiście heraldyka czy projektowanie wiąże się ze sztukami plastycznymi, ale no, mówiąc wprost, to jest czyste rzemiosło. Tą podstawą jest oczywiście źródło historyczne, czyli sięgamy do źródeł, które mówią, czy pokazują, w jaki sposób dana miejscowość czy dany obszar utożsamiał się z jakąś sytuacją, właśnie taką tożsamościową, którą niosły dawne pieczęci. Tak? No, takim najbardziej właściwym źródłem dla stworzenia herbu no, jest pieczęć. Niestety nie jest tak, że te pieczęcie przetrwały. O szczęściu można mówić, jeżeli miasta na przykład zachowały te swoje pierwotne pieczęcie, a już w ogóle cudem jest, to akurat miasto Poznań ma takie szczęście, że zachował się typariusz, czyli ten tłok pieczęci najstarszej wielkiej pieczęci miasta Poznania, gdzie można zobaczyć, jak faktycznie nie tylko czasami zatarte odciski przedstawiają to obrazowanie heraldyczne, ale widzimy, jak wyglądał ten oryginalny tłok. No i na tej podstawie przekłada się tę formę historyczną, tę formę heraldyczną, właśnie tego obrazowania napieczętnego na współczesną obecnie formę znaku graficznego. Także to nie jest takie działanie, które jest często wprost, że tak powiem, przekładaniem takiego źródła, tylko jednak no, wchodzi tutaj właśnie ta inwencja autorska, czyli ten aspekt stylizacji autorskiej, poddania tej właśnie takiej graficznej heraldyzacji tego źródła. Mogę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy najprościej, prawda, jest, kiedy to źródło istnieje. Natomiast jak powstały zupełnie nowe twory, na przykład gminy, które nie miały tradycji własnej, no bo na terenie gminy na przykład były jakieś miejscowości, które taką historię związaną z na przykład nadaniem statusu miejskiego w historii miały, ale utraciły. A gmina już nie jest tym samym, bo składa się z iluś jednostek, no to tworzy się jakąś nową formę heraldyczną do tego obszaru. No i tu trzeba sięgać właśnie do źródeł historycznych, do tradycji własnościowej, jakie rody na przykład się na tym terenie odznaczyły dla danej miejscowości, czy dla danego regionu właśnie, czy takiej gminy, a czasami też powiatu. Jakie były tradycje na przykład kultu, czyli na przykład istnieją sanktuaria, które bardzo silnie oddziaływują na lokalną społeczność. No, tą właśnie spuścizną lat 90. była sytuacja, kiedy gminy projektowały sobie takie bardzo, byśmy to nazwali, krajobrazowe herby, tak? No, bo jak gmina była wiejska, no to musiała być zielona murawa, jak było dużo lasów, to były lasy, prawda, drzewko. A jak bardzo ktoś chciał się wyróżnić, to jeszcze sobie wkładał koronę, no bo korona to taka nobilitacja. No oczywiście to zupełnie jest sprzeczne z zasadami heraldyki, które wskazują jednoznacznie, do czego należy sięgać. No i to jest taka praca, kiedy trzeba przeglądać archiwa, literaturę, trzeba zweryfikować aktualny stan prawny albo też właśnie badawczy, historyczny, bo nie ukrywajmy, te współczesne lata pozwalały na dotarcie do źródeł, których dawniej nie było, albo leżały ukryte w archiwach. Dzisiaj jest to też digitalizacja, więc naprawdę nie jeżdżąc po wszystkich archiwach w Polsce albo za granicą, można zapoznać się ze źródłami, które zostają udostępnione. No, niestety nie wszystko. To jest mankament polskich archiwów, że mamy dość duże zaległości w takiej właśnie pracy digitalizacyjnej. No, lepiej już wygląda chociażby w obszarze niemieckim. Ale nie tylko. No, Czesi też bardzo ciekawie swoje znaki, swoje źródła sfragistyczne prezentują. No, Wielka Brytania, Francja również. To jest ten wysiłek, który trzeba podjąć, aby właśnie dotrzeć do źródła. No i a potem dopiero się wszystko zaczyna, bo okazuje się, że ten sposób projektowania, czyli ta inwencja twórcza, niekoniecznie jest dobrze albo przyjmowana przez właśnie ciało opiniujące komisję heraldyczną. No i tu zaczynają się schody, no bo prawda jest ocena czasami negatywna, czasami są jakieś uwagi, z którymi trzeba się zmierzyć. No, bywa różnie. Nie ukrywam, że staram się w sytuacji, kiedy uważam, że wzór opracowany ma uzasadnienie, o to walczyć, ale czasami jest tak, że uwagi są na tyle właśnie wskazujące inne źródło, na przykład, do którego trzeba sięgnąć, że taki znak czy taki projekt należy zmienić. No, taka jest rzeczywistość, no to jest po prostu normalna praca. To nie jest jakiś wymysł albo jakaś taka nieokreślona sytuacja, z którą, nie wiem, ktoś sobie, prawda, próbuje się zmierzyć, sobie wymyśla, taki przychodzi pan heraldyk czy pan plastyk i sobie coś tam tworzy. Nie, nie, to jest bardzo ciężka praca źródłowa, a potem właśnie ta graficzna czy wykonawcza, realizacyjna, rzemieślnicza, tak jak już mówię.
Pracy co niemiara, ale to ma swoje plusy i minusy oczywiście też, bo na pewno to jest proces bardzo pracochłonny, czasochłonny, to też wybrzmiało. I ten czas antenowy nam już się mocno skurczył, więc ostatnie pytanie, jakie chciałabym zadać podczas tej rozmowy, to jakie są największe wyzwania współczesnej heraldyki i czy w ogóle istnieje ryzyko jej zaniku?
Mogę powiedzieć, że no, ryzyko związane jest może raczej z tym, jak sami o sobie myślimy. Tak jak już powiedziałem, heraldyka to jest obszar, który jest związany z tożsamością. Jeżeli będziemy dbać o źródła naszej tożsamości, no to, jak to się mówi kolokwialnie, logotypy, prawda, czy takie znaki promocyjne nie wyprą tego właściwego źródła tożsamości, czyli herbów bazujących na historycznych pieczęciach. Oczywiście można mówić, że są pewne trendy. Są pewne trendy i one gdzieś tam, zwłaszcza taka była sytuacja zarówno i w Poznaniu, i w Krakowie, kiedy znak promocyjny, prawda, obejmował wszystkie działania samorządu. Na szczęście mogę powiedzieć, że tutaj w ostatnich latach udało się w przypadku Poznania przywrócić to znaczenie herbu i jestem też autorem wystawy o herbie miasta Poznania, które no, po 57 latach pozwoliło przywrócić nie tylko wizerunek, ale w ogóle wiedzę na temat współczesnego herbu, którego autorem jest mój tato. I to pozwoliło też no, zadać pewne pytania, bo to nie jest tak, że wszystko jest wyjaśnione. To nie jest tak. Nawet historycy się spierają w wielu sytuacjach, co tak naprawdę w tym herbie albo na tej pieczęci było i jest. Także udało się w zakresie takiej wystawy i też publikacji powystawowej no, zadać takie pytania, co mamy w herbie, dlaczego na przykład w herbie miasta Poznania Święty Paweł jest na godniejszym miejscu, po prawej stronie, a nie Święty Piotr. No, no, takie sytuacje, o których nawet historycy nie są w stanie jednoznacznie się wypowiedzieć. Powiem również, że takim już zawodowym wyzwaniem dla heraldyki, zwłaszcza samorządowej w Polsce, jest no, doprowadzenie do sytuacji, kiedy nastąpi formalne ustalenie zasad, czyli jednolitych zasad tworzenia symboli samorządowej. Tu oczywiście jest kamyczek do ogródka komisji heraldycznej, ale wydaje się, że to też jest rzecz, która tutaj z takiego punktu widzenia no już formalno-prawnego jest takim wyzwaniem, żeby naprawdę poprawić te procedury i sposoby zarówno i opiniowania, jak i w ogóle te procedury związane z przeprowadzaniem czy ustalaniem znaków samorządowych. Takim może osobistym wyzwaniem, tak? Osobistym wyzwaniem dla mnie jako właśnie heraldyzera, tak? To jest podnoszenie swoich kompetencji. To jest po prostu to, żeby pogłębiać wiedzę zarówno historyczną, czy i heraldyczną, jak i właśnie te umiejętności w warsztacie graficznym. Bo nie ukrywam, że zależy mi na oferowaniu pomocy samorządom w podnoszeniu ich symboli na wyższy poziom, zarówno sztuki heraldycznej, jak i plastycznej, bo rekomendacją, że tak powiem, są wykonane przeze mnie wzory herbów samorządowych i no, tym najwyższym, że tak powiem, tym szczytem, zwieńczeniem drogi zawodowej no, byłby wdrożony projekt dla państwowego, który realizowałem w roku 2019. No, ustawa niestety nie weszła, na razie sobie leży w szufladzie. Co prawda jeden ze wzorów orła funkcjonuje w obszarze identyfikacji administracji rządowej. To mogą państwo zobaczyć na znakach poszczególnych ministerstw. Ten orzeł ma już nową formę graficzną. Dostał też bardziej heraldyczne cechy, na przykład wyzłocone zostały, prawda, pełne szpony czy pełne łapy. Także tym wyzwaniem, tak jak powiedziałem, już osobistym dla mnie byłoby osiągnięcie takiej pozycji, że samorządy na przykład nie szukałyby projektów i opracowań w drodze przetargów z kryterium najniższej ceny, prawda? Tylko kierowały się na przykład kryterium profesjonalizmu, bo naprawdę miło jest to usłyszeć, gdy przedstawiciel samorządu dzwoni i mówi: panie Aleksandrze, chcemy, aby to właśnie pan zaprojektował nam herb. Także nie ukrywam, że stoję przed taką właśnie rzeczywistością, aby pracować na tyle profesjonalnie, żeby taka sytuacja miała miejsce.
Ja myślę, że w ogóle same te okoliczności, przy których my rozmawiamy, ja nie będę ukrywała, dopóki nie sprawdziłam, że właśnie na 10 dzień czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Heraldyki, szczerze mówiąc nawet nie miałam pojęcia, że istnieje w ogóle taka dziedzina, właśnie która zajmuje się także badaniem herbów, ich znaczenia, historii i tak dalej, że też jest taka przepiękna forma czy gałąź rzemiosła, która zajmuje się tworzeniem nowych herbów, czy odświeżaniem tych herbów, które już istniały. Więc tym bardziej cieszę się, że mogliśmy porozmawiać i że miałam też ten zaszczyt porozmawiać z osobą tak kompetentną. I przypomnę, że drodzy Państwo, moim i Waszym gościem był dzisiaj pan Aleksander Bąk, heraldyzer, weksylograf. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję pani i słuchaczom państwa radia za wysłuchanie moich wynurzeń w tym zakresie. Zapraszam oczywiście do śledzenia informacji o heraldyce, o własnych herbach, o pogłębianiu wiedzy. Także, ponieważ tak jak mówiliśmy, heraldyka jest to dziedzina, wręcz ziemia nieznana. Także bardzo serdecznie jeszcze raz państwu dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.